Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
Dzisiaj będzie o zarządzaniu entuzjazmem. Rozmawiać będziemy bowiem z Agatą Kwaśniewską, która jest szefową akceleratora Reaktor X. Dowiemy się tego, jak współpracować z founderami startupów, które osiągają sukcesy i jak współpracować właśnie z takimi founderami, którzy są na pierwszym etapie rozwoju, na swoim starcie. Dowiemy się tego, jacy są założyciele startupów, co dla nich jest ważne i jakie mają cechy jako osoby, co już potrafią, czego zwykle nie potrafią, co powinni, zdaniem Agaty, potrafić, żeby wygrać tę walkę o udaną firmę, która działa. Będziemy więc głównie dzisiaj mówić o tym, czym jest praca z ludźmi o dużym potencjale, o dużym entuzjazmie, no i jak tą pracę wykonywać dobrze, czyli tak, jak robi to Agata. Cześć, tu Róża. Witam Cię w 34. odcinku naszego podcastu Ludzie z pracy. Najbardziej ludzkiego podcastu o pracy dla wszystkich tych, którzy pracują z ludźmi i chcieliby ich, ale też siebie, lepiej rozumieć. Bez znaczenia, czy prowadzicie firmę, czy prowadzicie zespół, czy po prostu chcecie pomóc w codziennych sytuacjach w pracy komuś albo sobie. Bo praca zajmuje nam za dużo czasu, żeby się wzajemnie nie rozumieć. Zapraszamy do słuchania Ludzi z pracy na Spotify'u, YouTubie, w aplikacjach podcasty iPhone'a i Androida. A żeby nie uciekły informacje o nowych odcinkach, do subskrybowania i followowania. Cześć Agata, witaj. Dobrze Cię gościć. Dzięki wielkie za przyjęcie zaproszenia. Pozwolisz proszę, że zanim zaczniemy przedstawiać Cię tym słuchaczom, którzy jeszcze być może jakimś dziwnym trafem Cię nie znają. Agata Kwaśniewska, CEO Reaktor X. Wcześniej była menadżerem w tej samej organizacji, w Reaktorze. Agata oprócz zarządzania reaktorem, oprócz startupów, zajmuje się też jogą i jest instruktorką jogi. A sam Reaktor X jest programem akceleracyjnym dla tak zwanych first time founders, czyli dla osób, które pierwszy raz w życiu rozwijają startup. No i ogromną wartością Reaktora, która jest znana też i w społeczności, i w ekosystemie, w którym zresztą Reaktor ogromną rolę odgrywa i dużo miejsca takiego istotnego zajmuje, ogromną właśnie wartością jest ta społeczność mentorów, którzy mentorują z Polski, mentorują z zagranicy i pokazują founderom, pokazują menadżerom startupów, jak poszczególnych błędów unikać. To też nam jest szczególnie bliskie, jeśli chodzi o HR Hints, no bo my też wierzymy, że pewna powtarzalność, pewne czerpanie z doświadczeń ludzi, którzy już tą drogę przeszli, to jest rzecz istotna. Agata, ty pracujesz głównie z founderami, których spółki właśnie na wczesnym etapie rozwoju się znajdują. I jeśli founder opowiada ci o swoim pomyśle, oczywiście według foundera ten pomysł no, podbije świat, a ty gdzieś tam czujesz czy wiesz, że to się może nie udać. W jaki sposób, w jakich sytuacjach ty rozmawiasz z founderem? Jak wygląda ten styk feedbackowy? Jak to właśnie komunikujesz tak, żeby zachęcić, nie zrazić, żeby ten entuzjazm wykorzystać, ale żeby jednak tą refleksję wywołać? Może od tego tematu zacznijmy.
Cześć Róża, dziękuję za zaproszenie i za taki pełny, bardzo pozytywny wstęp i opis reaktora. To rzeczywiście jest temat kluczowy dla nas, czyli dawanie feedbacku i sprawdzanie, czy founder jest coachowalny. I tego się uczyliśmy przez ostatnich 8 edycji reaktora, kiedy przyjmowaliśmy i przeprowadzaliśmy rekrutację naszych founderów. Bardzo często zdarzało się, że przyjmowaliśmy i szczególnie to odbywało się na etapie tych pierwszych naszych doświadczeń z akceleracją, kiedy zaczynaliśmy te 3-4 lata temu, że founder miał wspaniały pomysł, który nam też się spodobał, że ekipa założycielska była naprawdę świetna i okazała się jedna rzecz w momencie, kiedy wrzuciliśmy ich do akceleracji i mieli kontakt z mentorami. To, że w ogóle nie byli w stanie przyjmować feedbacku. Byli tak związani ze swoim pomysłem, byli tak zaangażowani emocjonalnie w swoją wizję danej spółki, że to, że my im dawaliśmy 10 najlepszych ekspertów w Polsce i na świecie z tej branży, nie miało tak naprawdę znaczenia, bo oni nie byli w stanie przyjąć tego feedbacku. Więc to jest coś, czego się nauczyliśmy. Jak staramy się dawać ten feedback? To zależy od sytuacji. Jeżeli jest tak, że widzimy, że founder nie do końca ma na ten moment potencjał do tego, żeby poprowadzić samemu taką trudną rzecz, jaką jest startup, to staramy się powiedzieć mu to wprost, w jak najbardziej otwartej komunikacji. I tutaj jest ogromna różnica między nami, którzy mają wesprzeć founderów w tym, żeby oni byli samodzielni, a sytuacją, kiedy dajesz na przykład feedback jako menadżer swoim pracownikom. To jest zupełnie inna sytuacja. I ja wiem, że jako menadżer powinieneś kierować te komunikaty i opakowywać się w tą feedbackową kanapkę komunikację. My jednak... Tutaj może powiem coś kontrowersyjnego, ale stosujemy tutaj taki zimny, chłodny wychów i uważam, że na im wcześniejszym etapie damy founderowi szczery feedback, im szybciej on zrozumie, że takie rozwiązanie nie znajdzie swojej odpowiedzi, swojego echa na rynku, tym mniej pieniędzy straci, tym mniej czasu spędzi na angażowanie się w projekt, który nie będzie miał tak czy inaczej swojego sensu. Więc przez bardzo długi czas ludzie chodzą, inkubują w sobie ten pomysł, już są do niego tak przywiązani, że w zasadzie każda rzecz trafia bardzo mocno negatywna w ich ego. My jednak uważamy, że szczery feedback to jest kluczowa tutaj zaleta naszego akceleratora. Zresztą wiele funduszy też traktuje nas jako taką maszynkę do mielenia mięsa, do mielenia startupów. I jeżeli żadna czerwona flaga nie pojawiła się w czasie trwania akceleracji, to znaczy, że już naprawdę ten startup jest super sprawdzony, już żadne światełko czerwone się nie zapali.
Właśnie mówisz o tym inkubowaniu pomysłu. To jest super ciekawe, że rzeczywiście ja często to widzę, jak na przykład mówimy o takich sytuacjach trudnych dla founderów czy dla menadżerów, że jak mają zakomunikować jakąś trudną decyzję swoją pracownikom, że im dłużej noszą tą komunikację, którą ustalimy w sobie i im dłużej to trwa, że oni są do tego przyzwyczajeni, tym tak naprawdę trudniej. To znaczy oni tak długo się oswajają z tym, że potem dziwią się, że dla kogoś to może być nowe albo trudne, albo nieprzyjemne. Nie wiesz, słuchaj, no, zmienia się cała struktura managementu. To nie jest łatwo przyjąć. No ale przecież już tyle o tym gadamy, że już ja się do tego przyzwyczaiłem. Ja mówię, no ty tak, tylko że ta osoba to wie o tym od 5 minut. Czy masz takie tematy, które się najczęściej przewijają, czyli takie problemy właśnie z przyjęciem takiego feedbacku, który jest najtrudniejszy, na zasadzie, że nie wiem, ludzie ci mówią na przykład, że nie, bo ty nie rozumiesz, bo ta firma jest inna. Nie, bo ty nie rozumiesz, bo ten użytkownik jest specyficzny, że to jest wyjątkowa sytuacja. Słyszysz takie refreny, które gdzieś tam u wielu founderów mogą się powtórzyć właśnie?
Tak, tak. No i my też jednym z podstawowych pytań, które zadajemy w czasie rekrutacji do naszego akceleratora jest pytanie, czy jeżeli dostaniesz informację, że musisz całkowicie spiwotować, to co zrobisz? Czy to przyjmiesz, czy raczej chcesz pozostać w tej swojej wizji, tak? Odpowiedź na to pytanie jest dla nas kluczowa w momencie przyjmowania i jeżeli słyszę te refreny, o których teraz powiedziałaś, raczej nie decydujemy się na współpracę z takimi founderami. To jest jakby zaprzeczenie całej wartości, którą my możemy dać founderom, czyli ich otwartość. Oczywiście to też ma swoją granicę, tak? Bo w programie czy w swoim życiu w ogóle spotykasz tylu mentorów, którzy bardzo często mają różne spojrzenie na twój projekt, często dają ci sprzeczne komunikaty. I jasne, że do pewnego momentu super, żebyś był coachowalny, ale jest też moment, w którym musisz jakby wyjść już naprzeciw temu feedbackowi i powiedzieć, ok, przyjmuję to, rozumiem, czym możesz się kierować, mówiąc taki komunikat, ale ja jako CEO, który będzie potem ponosił wszystkie konsekwencje moich decyzji, decyduję się iść taką drogą i taką. Ale tak jak powiedziałam, chciałam tutaj podkreślić, że właśnie zdecydowanie ta coachowalność jest bardzo ważna i jeżeli słyszymy te refreny, to raczej jest to dla nas sygnał, że ktoś nie jest gotowy na pracę z mentorami, nie jest gotowy na feedback klientów, no bo przecież to jest kluczowe, tak? Żaden klient nie da ci feedbackowej kanapki i powie ci, tutaj grafika tego produktu jest fajna, ale czy mógłbyś ewentualnie poprawić czas reakcji na przykład na mój request, tak?
Nie, no, to mówisz, to jest shit, nie kupuję tego, nie chcę tego.
Tak, tak, dokładnie, jakby te komunikaty nie będą przyjemne i my też przygotowujemy psychicznie na to founderów, także kierując do nich nasz szczery feedback i właśnie tutaj chcemy ich wzmocnić jakby trochę bardziej wewnętrznie, czyli desensytyzować ich trochę na te komunikaty, które potem i tak ich w prawdziwym życiu spotkają.
A to jest właśnie ciekawe, bo ja też spotkałam takich founderów, którzy uważali, że ich dużą zaletą jest ta niepiwotowalność. To jest chyba ta druga część właśnie, o której mówisz, że jest taki moment, kiedy founder musi powiedzieć właśnie czy advisorom, czy radzie nadzorczej, że okej, dobra, rozumiem o co ci chodzi, doceniam to, słyszę to, ale jednak podejmuję inną decyzję. Nie, żeby mieć taką siłę, bo są tacy founderzy, którzy wiesz, słuchają trzech advisorów, okej, a co jeśli ci advisorzy się ze sobą nie zgodzą? I wtedy rzeczywiście problem, czy to jest coś, co ty też widzisz, jak na przykład potem obserwujesz swoich founderów, którzy się rozwijają, albo z jakimiś innymi właśnie problemami takimi typowymi się spotykasz?
To jest bardzo głęboki problem i ten problem już wchodzi w ogóle też na level później biznes aniołów czy inwestorów. I to też jest kolejna interesująca sytuacja na styku feedbacku i odbioru tego feedbacku, bo też często w Polsce jeszcze wciąż biznes aniołowie mają taką wizję, że oni będą zarządzać tym startupem, tak? Oni włożyli pieniądze i będą sobie zarządzać tym startupem i tutaj pojawia się taki znak zapytania, no jednak inwestujesz w foundera, tak? I to zainwestowałeś właśnie w tą osobę, dlatego że wierzysz, że to ta osoba jest w stanie być kapitanem tego statku. Więc tutaj absolutnie jest, tak jak mówisz, że po zebraniu całego tego feedbacku i rzeczywiście przemieleniu go, jakoś zinternalizowaniu go, przełożeniu go na działanie, musisz wybrać ostatecznie. No i to jest absolutnie twoja decyzja i postać foundera jest tutaj kluczowa. To znaczy my nie chcemy po prostu dobrego menadżera, który od nas dostanie schemat operacji, które teraz ma wykonać i będzie podążał tym schematem. Nie, my chcemy rewolucjonistów, tak? Czyli osoby o bardzo silnym charakterze i tutaj właśnie wracając do tego, których feedback nie jest w stanie zdmuchnąć, tak? Od razu przy pierwszym kontakcie.
Okej. A pogadajmy jeszcze chwilę o takich trudnościach liderów. I jakie ty widzisz na przykład trudności czy wyzwania od takiego wstępnego etapu, czyli od rekrutacji, od zatrudniania pierwszych osób, aż po późniejsze jakieś takie stadia rozwoju startupu?
Tutaj to jest dość szeroki temat, ale gdybym tak miała na razie ogólnym poziomie o tym powiedzieć, to wydaje mi się, że przy rekrutacji jest ogromny problem po pierwsze z komunikacją, czyli z tym, żeby founder jasno zakomunikował to, co jest dla niego naturalne, czyli jego codzienność, jak wygląda ta praca. Często founderzy nie komunikują jasno, jak będzie wyglądała rzeczywistość nowego pracownika, tak? I później spotykaliśmy się wielokrotnie z takimi sytuacjami, że przychodził nowy programista, nowy deweloper do startupu i okazywało się, że jego wizja życia, posiadanie rodziny po pracy, jakichś takich unormowanych godzin jest zupełnie inna. Więc mam wrażenie, że startupy nie do końca potrafią przekazać komunikacyjnie zarówno pozytywne strony płynące z pracy w startupie, jak i te wyzwania, z którymi nowi pracownicy się spotykają.
A nie masz takiego wrażenia, że dużo gorzej szło founderom zatrudnianie, jak byli w okresie zbierania rund? I to nie było tylko kwestia tego, że poznawczo mieli problemy, że po prostu było trudno się skupić, no bo no, gigantycznego wysiłku wymaga zbieranie rundy, ale że też jest trochę tak, że miesza się ten pitching inwestorski z pitchingiem do pracowników. Że jakby jest taki rozjazd, w ogóle jak z boku się na to patrzy, to może być śmieszne, ale to jest poważny kłopot. Z jednej strony opowiadasz firmę, która wierzysz, że będzie wielką firmą i będzie robić super ogromne wielkie rzeczy, a z drugiej strony masz, wiesz, 10 osób, które na razie są 1/5 tego, co chcesz osiągnąć i, no nie wiem, dowozisz 1/5 tego, co chcesz, co planujesz i rzeczywiście trochę się to miesza. I to, co mówisz, że to niedocenianie tych negatywów, czyli po prostu niepowiedzenie tego, jak to wprost będzie wyglądało, to znaczy, że chcemy być tu, ale na razie jesteśmy tu. Rzeczywiście ta pierwsza część zdania jak najbardziej pada, ale ta, gdzie realnie jesteśmy i jaka jest ta droga od naszego punktu A, w którym jesteśmy, do punktu B, gdzie chcemy być, no to się gubi i nie ma tego rzeczywiście. I potem jest takie przekonanie, że no właśnie ktoś nie dorasta do roli, to znaczy on tego nie rozumie. On tego nie rozumie, bo ty mu tego nie powiedziałeś. Opowiedziałeś mu o wielkiej potędze, a ta firma jeszcze tam nie jest. Tak jakby funderzy tego nie kumali, rozumieją to i słyszą to po fakcie, ale jak są w tym, to nie są w stanie tego ocenić, co to też wynika moim zdaniem z takiego ogromnego zaangażowania, nie? Że po prostu tak bardzo w to wierzę, że no jakby nie dopuszczam do tego, że będzie to rosło wolniej albo że nie będzie rosło. Nie dopuszczam tego do siebie.
No to prawda, rzeczywiście często nie ma takiego reality checku, ale z drugiej strony, żeby trochę w kontrze zostać do tego, co powiedziałaś, to uważam, że taka charyzma, czy zdolność zarażania ludzi swoją wizją, to jest taka absolutnie kluczowa zdolność dla foundera i też często jak przyjmujemy właśnie startupy do Reaktor X-a i się zastanawiamy, kurczę, no, czyli ten człowiek nie był w stanie zarazić swoją wizją żadnego co-foundera jeszcze, czy on będzie w stanie przekonać klientów do swojego pomysłu? Mi się wydaje, że pracy w startupie ogromnie ważna jest rola lidera, który rzeczywiście będzie pociągał ze sobą ludzi we wspólnym realizowaniu wizji. I czasami nawet widzę na LinkedInie, jak ludzie publikują informację, że się dostali do jakiegoś startupu i po prostu aż bije energia z tego posta. I autentycznie ja nigdy wcześniej nie widziałam takich postów, gdzie człowiek mówi, słuchajcie, dostałem się do tej firmy, jakby czegoś wielkiego, tak? I mówi, to teraz będę musiał naprawdę ciężko pracować, żeby jakby dorosnąć do tej roli, nie? I tak się właśnie nawet zastanawiałam, wow, jakie to jest wspaniałe, że founder, lider był w stanie aż tak zarazić takim entuzjazmem, że też człowiek jest w stanie na tak duży wysiłek i takie zasoby uruchomić, no nie, żeby być częścią tej wizji.
No, to jest super opcja. Jeśli chodzi o to zarażanie, właśnie od razu Cię zapytam o co-foundera, bo o tym wspomniałaś. Czy właśnie często spotykasz ludzi, którzy na siłę na przykład chcą dobrać co-foundera? Czy raczej widzisz, że to jest naturalne, że nie zrobię tego sam, nie zrobię tego sama, muszę z kimś pracować?
No, często się spotykałem z takim problemem, że startupy w początkowej fazie nie rozumieją, jaki to jest wysiłek psychiczny i merytoryczny, tak? Zrobienie startupu. W ogóle nawet samo obcowanie z mentorami, sam fundraising to jest przecież full etat praca, tak?
No tak.
A co dopiero prace operacyjne nad projektem i rozwój produktu. Więc często jest niestety tak, że raczej startupy nie rozumieją, że potrzebują co-foundera. Takiego nawet, z którym będą po prostu mogli podzielić się stresem, tak? I wydelegować jakąś część tego stresu, który mają. Także raczej bardzo dobry jest to dla nas znak, jeżeli jest na przykład tych trzech co-founderów, każdy ma komplementarne wobec siebie skille, a solo founderzy z naszego doświadczenia no mają duże problemy z dowożeniem i poskładaniem się psychicznym po prostu w czasie tego procesu.
Okej. A jak na przykład widzicie, że ktoś ma problem, żeby znaleźć co-foundera, to szukacie, jakoś podpowiadacie te osoby, czy po prostu zostawiacie i patrzycie, co się stanie?
To też zależy, z czego to wynika, no bo jeżeli chce być solo dowodzącym, ale na przykład jest w stanie pracować ze sztabem ludzi, no to jest to jeszcze w miarę akceptowalne, tak? Ale wciąż wydaje mi się, że solo founder, który jeszcze na przykład nie jest techniczny, wydaje mi się, że co najmniej osoba biznesowa i techniczna to jest taka podstawa, budulec w większości przynajmniej tych spółek, z którymi my pracujemy.
Okej. Ja chciałam Cię jeszcze zapytać właśnie o to, jaką wagę ma to, jaki jest founder, bo Ty mówisz o tym, że musi pivotować, że musi być silną osobą, charyzmatyczną. Pogadajmy trochę o tych cechach founderów, jeśli możemy. Czy Ty masz jakiś taki zestaw cech founderów, które Twoim zdaniem warunkują sukces? I na ile na przykład ten sukces startupu zależy od tego, jaki jest founder?
Tutaj wydaje mi się, że największe znaczenie, i to nie powiedziałabym, że największe znaczenie dla sukcesu ma sam founder, raczej team po prostu. Czyli uogólniłabym, oczywiście to founder ma zdolność zdobywania tych ludzi i to jest jakby kluczowa umiejętność, żeby umieć zjednać sobie ludzi i zarazić ich do tego pomysłu, ale team to wydaje mi się, że jest 99% inwestycji naszej inwestorów i absolutnie kluczowy czynnik, na który patrzymy. I taką cechą, która mi się wydaje istotna i to chyba pandemia też w ogóle pokazała, że jest istotne dla wszystkich nas, nie tylko dla founderów. Trochę się mogliśmy poczuć wszyscy, jak w takiej zmieniającej się rolę kasterze startupowym.
No, totalnie. To, co się dzieje, to jest totalnie startupowe przez ostatnie półtora roku, to się zgadzam.
Prawda? Takie namiastka po prostu,
No.
namiastka pracy w startupie. To jest rezyliencja według mnie, czyli takie słowo zaczerpnięte z angielskiego, które ma znaczenie takiej zdolności adaptacji. To jest według mnie kluczowa absolutnie cecha, zdolność adaptacji do zmieniających się warunków. I to jest tak samo ważne, to jest dla wszystkich nas, ale kluczowe absolutnie w founderach. I taka wytrwałość, tak, bez względu na te przeszkody. To jest trochę to, co mają sportowcy też, że po prostu musisz wstać codziennie, zrobić tą robotę, że ona czasami jest powtarzalna, musisz 10 tysięcy razy przejść przez te same pomyłki i problemy i nie dać się im zmiażdżyć po prostu. To jest ekstremalnie trudne. Tak jak zawodowy sport, porównałabym to właśnie do bycia startupowcem. Ten drive, taka iskra w oku, to co właśnie często się pojawia na pierwszej rozmowie z naszymi founderami. Ta determinacja, ta pasja, którą oni mają, że czuję, że po prostu cokolwiek by nie stanęło na ich drodze, oni chcą to dowieść.
To jest ciekawe, a zdarza Wam się na przykład odwrotnie? To znaczy, że pomysł jest super, a ludzie są nieodpowiedni i myślisz sobie, kurde, no widzę, że to jest dobra idea, ale ten człowiek tego nie zrobi.
Są takie sytuacje, są też takie sytuacje, w których właśnie jest fatalny pomysł i świetny founder i też wtedy z nim chcemy pracować. No i na szczęście mamy taką możliwość w grupie w ogóle naszych alumnów, naszego networku, żeby łączyć jednych z drugimi, czyli tych troszeczkę mniej, o mniejszej determinacji, ale z dobrym pomysłem, z tymi, którzy mają gorszy pomysł z naszej perspektywy, ale są świetnymi founderami i wtedy to ma szansę zadziałać.
A właśnie jeśli ktoś jest nieodpowiednio, powiedzmy, zmotywowany, to znaczy, że na przykład łapie takie doły, nie? To nie wiem, czy twoją rolą też jest na przykład to, żeby pogadać z takim fanderem, albo żeby mu jakoś podpowiedzieć, coś pomóc, jak wtedy podchodzisz do tego?
No tak, obserwujemy rzeczywiście takie sytuacje i my już w zasadzie na pierwszym naszym spotkaniu w ramach akceleracji mówimy startupom o tym i mówimy founderom o tym, że taki kryzys przyjdzie. Nawet oni wszyscy wtedy na nas patrzą z takim trochę niedowierzaniem,
Jaki kryzys? Co ty?
ale przecież wszystko
Że
jest
tu
super, mamy tutaj dużo energii do pracy, wszystko jest ekstra,
my wam
ale...
będziemy machać po prostu z Silicon Valley i wtedy się spotkamy. Kryzys to będziemy mieć, jak będziemy naszym superautem jechać 12 godzin i kąpać się w szampanie. To wtedy będziemy może trochę zmęczeni.
Tak, dokładnie. Na początku właśnie jest taki odbiór, ale kryzys zawsze przychodzi i to jest po prostu coś, na co się trzeba przygotować, jak na coś absolutnie naturalnego. Zresztą to, o czym mówisz, czyli doprowadzenie się do granicy, znamy takie przypadki z naszego podwórka startupowego, zawałów, nie jednego, ale kilku w młodym wieku i ten wentyl bezpieczeństwa jest absolutnie kluczowy. I w ogóle tak jak w inwestowaniu, musisz dywersyfikować swoje pieniądze. Tak samo w swoim życiu musisz wkładać swoje zasoby w różne miejsca, w relacje, w swój biznes, owszem, ale musisz mieć jeszcze coś poza pracą, dlatego że jeżeli wali ci się w startupie, musisz mieć jakiś punkt odwołania się, że coś jeszcze jest w twoim życiu, no nie? I szczególnie dobrze tutaj działa jak najbardziej porozmawianie z nami, z tej perspektywy, że my możemy wtedy powiedzieć, no słuchajcie, ale to jest totalnie normalne. To, co czujesz, przez co przechodzisz, jest całkowicie normalne. Tak wielu przed tobą przez to przechodziło. To nie jest tak, że teraz jest koniec świata i nie ma z tej czarnej dziury odwrotu, ale bardzo też dobrze działa pójście na piwo z innymi founderami i wymienienie tych doświadczeń, czyli de facto po prostu zbudowanie wokół siebie takiej wspólnoty osób, bo rola foundera jest bardzo samotna. Naprawdę jest to bardzo samotna praca. Jesteś jednak zawsze sam, najbardziej odpowiedzialny na tym posterunku cały czas i jest to bardzo obciążające psychicznie.
No to jest też to, co się mówi dużo o samotności lidera, nie? Że próbujemy bardzo przez taką komunikację otwartą włączać ludzi, czy to właśnie w decyzje, czy to w to, żeby oni mogli się wypowiedzieć, żeby mogli dać nam feedback jako liderom, no ale to nadal nie jest to, nie? To znaczy, ty nadal jako lider musisz na koniec dnia odpowiedzieć na ten feedback, który często jest trudny, który często jest jakiś zdaniem może kogoś atakujący, albo taki wręcz wrogi, nie? Tak jak czasami liderzy mówią, okej, kazałaś mi transparentnie się komunikować, kazałaś mi włączyć ludzi w decyzję, a teraz oni mnie atakują. Ja mówię, że no oni cię atakują otwarcie, to znaczy jakby dobrze, żeby tobie to powiedzieli, niż jakby to mieli powiedzieć na papierosie, albo na kawie, albo za plecami. Jakby jeśli
Albo
mają...
odejść, prawda?
Albo odejść, właśnie, nie? Że jakby to, że mówią ci o problemach, to dobrze, ale to nadal nie jest to, nie? To znaczy nadal, i to jest dokładnie to, co mówisz, że jest ta samotność, dlatego że z tym problemem trzeba sobie znowu umieć poradzić. I znowu trzeba umieć wyjść z twarzą, trzeba umieć jakoś zareagować, trzeba umieć odpowiedzieć. a masz jeszcze 50 innych spraw i po prostu nie masz na to takiej przestrzeni psychicznej, nie? Więc to jest super, co mówisz o tym budowaniu wspólnot. Ja mam wrażenie, że wy jesteście dobrzy w reaktorze w budowanie wspólnot, nie? W to, jak budujecie, też utrzymujecie to zaangażowanie w community właśnie w reaktorze. No teraz w pandemii tych imprez w willi nie robicie pewnie, tak zakładam, no ale jak na przykład zbieracie feedback, to dla mnie, jak patrzę, nie patrzę na to, no to jest mega w ogóle rzecz, to co robicie i też budowanie takiego community, coś, co w naszym polskim ekosystemie nie jest jeszcze powszechną sprawą. Więc mega to jest super. Jak wy zbieracie feedback, to co słyszycie? Ta nadrzędna wartość, jaką dajecie, to co to jest? Jak ty to postrzegasz?
Mhm. Tutaj jeszcze odniosę się do tego, co mówisz o tym feedbacku. My też w ogóle po każdej edycji prawie publikujemy jakiś artykuł na temat tego, co nam nie wyszło, więc bardzo się szczerze jakby i otwarcie komunikujemy ze światem też generalnie i uważamy, że to jest uczciwe i że sami zachęcając do tego founderów musimy też to samo robić. I teraz myślę, że to, co powiedziałeś, że jest ta komunikacja otwarta i że udaje nam się budować społeczność, to jest tylko i wyłącznie zasługa ludzi, których dobieramy. Bo nawet w tej pierwszej edycji reaktora zdalnej, o którą się bardzo martwiłam, czy uda nam się zawiązać relacje między founderami, ja nagle się obudziłam z tym, że teraz już tam są i ludzie wzięli sprawę w swoje ręce i ja nie musiałam im organizować jakichś icebreakerów na Zoomie, tylko rzeczywiście oni zaczęli zupełnie to organicznie budować. To było wspaniałe, ale to absolutnie wynikało z tego, że mieliśmy tam super, super founderów, którzy czuli tą odpowiedzialność na swoich barkach też za to, jaką społeczność wspólnie zbudujemy. I teraz też w aktualnej edycji, którą ruszyliśmy w tym tygodniu, cały czas dostajemy nowy feedback. Właśnie mam bardzo proaktywnych uczestników i cały czas nam mówią, co możemy ulepszyć i to jest wspaniałe. Już nawet się właśnie śmiejemy, że kurczę, no już nie będziemy ich zachęcać, żeby być aż tak proaktywni.
Bo już nie chcemy tyle tego feedbacku słuchać. No, okay.
No właśnie. To jest to, co mówisz, że zachęcając do otwartej komunikacji musisz być gotowa na to, żeby konsekwencje jej przyjąć, co nie?
No a to jest czasami rzeczywiście takie, że wydaje się liderom często, że to, że zaproszą ludzi do otwartej komunikacji, do dawania feedbacku, to już i tak jest bardzo dużo. Ja mówię, że no, ja się zgadzam, to znaczy to jest bardzo dużo. I nadal na mapie firm małych, średnich, startupów, rozwijających się, firm technologicznych, jest mnóstwo takich firm, które w ogóle nie otwierają takiej komunikacji, gdzie ta komunikacja jest po prostu tylko jednostronna, gdzie nie można dać feedbacku, gdzie ten feedback nie jest ceniony. I nadal to jest dużo, ja tak uważam, absolutnie tutaj tego nie neguję, no ale to jest dopiero pierwszy krok, nie? A za nim jest jeszcze 17 innych, gdzie po prostu ten feedback trzeba usłyszeć, przyjąć, przetrawić, wiesz, no wdrożyć jakieś konsekwencje, zaproponować coś innego, nie?
Tak jest.
To jest racja. A ja to jeszcze chciałam Cię na koniec naszej rozmowy o jedną taką rzecz zapytać, taką półprywatną, bo widziałam właśnie z jednej strony to, co robisz a propos jogi. Widziałam ostatnio właśnie taki event na fejsie, że właśnie były asaty, a będą asany i w ogóle kocham to, a propos właśnie mental health, nie? Że pandemia to jest coś, co nam bardzo otwiera w głowie i w ogóle w społeczności i też w takim środowisku zawodowym przestrzeń do tego, żeby mówić o tym, że może potrzebuję więcej spokoju, może muszę się zająć swoim zdrowiem, może muszę się wycofać. Ja teraz nawet sama jak rekrutuję do siebie, to coś, co mi się nigdy wcześniej nie zdarzało, jak rekrutowałam rekruterów, że na przykład ktoś mi mówi, słuchaj, no ja bym chciała pracować na pół etatu. Ja mówię, no okej, okay, ale ty jakby, nie wiem, masz jakąś inną pracę, czy no bo raczej nie lubię takich jakichś tam półjasnych układów, że ktoś gdzieś coś robi, jest freelancerem i o tym nie mówi, więc ja mówię, że no po prostu muszę to wiedzieć, nie? Nie, no właśnie nie, ale widzę, że miałam teraz ostatnio taki ciężki czas w pandemii i po prostu czuję, że te pół etatu to jest coś, na co sobie mogę pozwolić. I rzeczywiście słyszę to coraz częściej i jak dla mnie to jest też super, bo to jest dowód na to, oczywiście nie super, że ktoś miał takie doświadczenia, może jakieś trudne, ale super, że ludzie są tego świadomi i że są w stanie przyznać to wprost. I wydaje mi się, że to jest totalnie pozytywna rzecz, jeśli w ogóle coś pozytywnego może być w pandemii, że bardzo duża przestrzeń jest do tego, żeby mówić o tym, co się właśnie z jednej strony nie udaje, z drugiej strony, co nas boli. I pytanie w ogóle do Ciebie jako do człowieka, który uprawia jogę, czy to coś zmienia, że masz z jednej strony, wiesz, szalone startupy, dzikie tempo, dużą bardzo presję i pracujemy w takim świecie, a z drugiej strony właśnie jest ta joga. Czy to się jakoś przenika, czy to coś zmienia, czy to coś daje? Jak ty na to patrzysz?
No właśnie, to jest interesujące, bo też jak byłam na kursie nauczycielskim, to zaczęłyśmy mówić sobie, opowiadać, skąd w naszym życiu wzięła się joga i okazało się, że u wszystkich z nas wzięła się z jakichś dużych kłopotów, samotności czasami właśnie przebodźcowania i że ta joga była odpowiedzią na wiele z tych trudności, których doświadczaliśmy. No i myślę, że tak, że joga dała mi ogromnie wiele narzędzi i pokazała mi, że wracając do oddechu, wracając do takiego spokoju umysłu, jestem znowu w domu. I to jest stałe, to jest kompletnie stała rzecz w moim życiu, że nieważne, co działoby się na zewnątrz, nieważne, jakie tożsamości bym przyjmowała, to w każdym momencie mogę wrócić do tego ground zero, do tego po prostu absolutnego spokoju, który zawsze tam jest. Może on czasami zostaje przykryty przez jakieś chmury, które się pojawiają, ale joga dała mi bardzo dużo siły. Teraz też zachęcam startupy do tego, żeby korzystały z tych narzędzi. Myślę, że właśnie empatia i samoświadomość founderów to jest kolejna cecha, o której jeszcze nie mówiłyśmy, cecha człowieka sukcesu tak naprawdę, takiego rzeczywiście sukcesu, który jest zrównoważony. I też ja rozumiem jogę nie jako zestaw ćwiczeń, który wykonuję, tylko raczej jako pracę z umysłem bardziej. Coś, co całkowicie zmieniło moje życie ostatnio, to było to, jak usłyszałam, zawsze miałam taki kompleks, że ja to nie mam takiej jednej tożsamości, że tutaj te startupy, tutaj się wcześniej zajmowałam sztuką, 10 000 różnych rzeczy i tak naprawdę to ja w zasadzie nie miałam żadnej prostej ścieżki. Ja nie wiem, czy ja jestem tutaj menadżerem, czy ja się zajmuję sprzedażą, czy co ja w zasadzie robię, w czym ja jestem tak naprawdę dobra. Brak określonej swojej tożsamości czułam. No i właśnie jeden z nauczycieli Zen powiedział mi, że to jest super, że właśnie właśnie bardzo dobrze, że jesteś o krok dalej niż ludzie, którzy się dali wtłoczyć w jakąś tożsamość i są z nią tak sklejeni, a właśnie w dzisiejszych czasach przecież potrzebujemy być cały czas elastycznie nastawieni do rzeczywistości. Więc jeżeli miałabym powiedzieć jedną rzecz, którą joga może zaoferować startupowcom, to to, że twoja praca i twój pomysł to nie jesteś ty. Wszystko, czego potrzebujesz, masz w sobie, masz ten spokój i niezależnie od tego, co się dzieje na zewnątrz, czy osiągniesz niesamowity sukces, co też jest często obciążające psychicznie bardzo, czy spiwotujesz, czy serce pokaże się kompletną porażką, to nie świadczy w ogóle o tobie jako człowieku i możesz wrócić zawsze do oddechu.
Ale to jest super, co powiedziałaś. Wow, kocham to.
Taka refleksja na koniec.
Nie, ale super, super, bo właśnie to jest, mi się wydaje, to, o czym też mówiłaś wcześniej, że trzeba mieć odskocznię. Rzeczywiście, chyba łatwiej jest przegrać jeden startup i zrobić następny, łatwiej jest zrobić pivot, albo łatwiej jest się przewrócić, potknąć i nawet, wiesz, po prostu unurzać w błocie. Jak rzeczywiście masz coś innego, nie? Jak masz dokąd wrócić i masz ten punkt odniesienia, czy to jest właśnie rodzina, czy to są przyjaciele, czy to jest jakieś coś takiego, co jest naprawdę twoje. Nie, no dobra, już nic nie będę mówić, bo to jest tak piękne, co powiedziałaś o tym oddechu, że już nie chcę tego przegrywać. Dobra.
Bardzo tak
Super.
się zrobiło duchowo i w ogóle magicznie.
I nie przykrywajmy tego. Zostawmy w tym słuchaczy, bo to jest naprawdę mega. Bardzo, bardzo, Agata, Ci dziękuję. Bardzo mi było miło, że mogłyśmy pogadać kolejny raz. Czekam na koniec pandemii, jak wiesz, i na rozmowy w ogrodzie willowym i oczywiście w Krakowie również. Bardzo było mi miło. Trzymaj się i raz jeszcze Ci dziękuję i ogromną wartość słuchaczom, ludzi z pracy dałaś dzisiaj. Dzięki.
Bardzo Ci dziękuję i gratuluję Ci tych wszystkich inicjatyw, tego, że dzielisz się taką wspaniałą wiedzą i budujesz właśnie świadomość na temat najważniejszy teraz.
Dzięki. Trzymaj się, Agata. Dzięki.
Dzięki.
W dzisiejszym odcinku to tyle. Mamy nadzieję, że wiesz już nieco więcej, słuchaczu, o tym, co jest ważne w byciu founderem i w prowadzeniu firmy, przynajmniej z punktu widzenia inwestora. Przypominam, że poza podcastem spotykamy się regularnie na Clubhouse prowadzonym przez HR Hints co czwartek o 19. Pokój nazywa się HR w startupach, czyli o czym się szepcze po kątach, a nie mówi głośno. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, koniecznie odezwijcie się do nas przez YouTube, albo przez LinkedIn, albo przez Facebooka. Subskrybujcie, klikajcie na dzwoneczek, żeby wiedzieć, kiedy wyjdzie nowy odcinek naszego podcastu Ludzie z pracy. Zawsze w niedzielę. Oceńcie, jak się Wam podoba, przekażcie dalej. Jeśli komuś taka przestrzeń rozmowy w necie może się przydać, przekażcie mu proszę info o tym podcaście, który właśnie znajdziecie w YouTubie, Spotify'u i w aplikacjach do podcastów iPhone'a i Androida. A na dzisiaj Wielkie, wielkie dzięki. Trzymajcie się i powodzenia z ludźmi z pracy. Pa!
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.